Czcigodny księże biskupie, bracie kapłani, siostry i bracia. Znowu w tym pierwszym czytaniu i w Ewangelii zwłaszcza mamy jasno określone warunki, kiedy możemy. Poruszamy do głębi to pytanie Jezusa, jeśli możesz, to słowo zostało skierowane do naszego Pana. Jeśli możesz, ale ten rodzaj złego ducha wyrzuca się modlitwą i postem. Także tego złego ducha, który budzi te rozłamy, zazdrości, kłótnie, które opisywał święty Jakub. Ale mi tutaj, przynajmniej ja, nie chcę moralizować, bo bardzo łatwo jest komentować z punktu widzenia moralnego te wszystkie nasze sytuacje życiowe, ale także i Słowo Boże. Ja, jak wiecie, może z tytułu tej konferencji zatytułowałem ją Sprawiedliwość i miłosierdzie w konfesjonale i życiu kapłańskim. Dlaczego ta sprawiedliwość i miłosierdzie? Dlatego, że, siostry i bracia, przyznam się, że to nade mną w tych miesiącach albo latach tak jakby wisi, tak jak jakaś chmura, jak jakiś smog duchowy, nad którym ja z trudem się poruszam. Co dla mnie jest takim smogiem? To właśnie to z jednej strony. Posłużę się cytatem może papieża Franciszka z jego listu z okazji 160. rocznicy śmierci proboszcza Zars. W zeszłym roku na jesieni się ukazał. Nie lekceważąc szkód wyrządzonych przez niektórych naszych braci, papież mówi o kapłanach, nie można zapomnieć o tych, którzy uczciwie pracują, dają siebie dla dobra innych, rozwijają ojcostwo duchowe, płaczą z tymi, którzy płaczą. Po prostu spełniają swoje posługi. Nie wiem jak wy, ale ja mam jednak taką świadomość. Ja nie mówię, że ja tutaj to wypełniam tak jak papież Franciszek. Ale mam taką świadomość tego ciężaru, który wisi nad nami wszystkimi z okazji grzechów naszych, bo tutaj powiedzmy, nawet jak rozróżnimy te rodzaje, naszych, ale także tych naszych braci, którzy dzisiaj są na ustach wszystkich. To jest ten smog duchowy, który wisi nad naszym Kościołem, nad naszą pracą, nad naszym kryzysem powołań kapłańskich. Ja się obracam, zresztą wy także, jeszcze może więcej w środowiskach ze świeckimi, ale ja tak z takimi świeckimi, którzy może tak nie mają bezpośrednio do czynienia, nie zawsze z parafią, z księdzem. Jeśli widzą księdza, to jest ciekawe. Z jednej strony, to nie są antyklerykałowie, ale z jednej strony, tak się przyglądają, czy ja jestem po takiej, czy innej stronie, ale z drugiej strony, jeśli już szczerze rozmawiamy przy kawie, czy przy jakimś tam, to oni pytają: księże, jak to możliwe? Jak to możliwe? Jak dopuściliście do takiego stanu, że dzisiaj wszyscy, albo może część po prostu was nie tyle lekceważy, czasami omija. Druga taka dla mnie jest, ja to szukam tutaj sprawiedliwości. Właśnie tu dlatego wziąłem tytuł tej konferencji Między sprawiedliwością i miłosierdziem. Druga taka dla mnie, nie tyle ciążąca, bo my tu w polskim Kościele pewnie nie mamy z tym aż tyle problemów. To jest ewidentna, tak jakby rozdziew między sprawiedliwością i miłosierdziem w podejściu do tych związków niesakramentalnych. Wiecie doskonale, kochani, ile w polskim Kościele, w polskiej publicystyce, może tej najbardziej prawicowej, nie będę wymieniał nazwisk, ale także u polskich kapłanów, ile było hejtu takiego duchowego na Franciszka z powodu Amoris Laetitia. Wiecie, jakie było oczekiwanie na stanowisko biskupów polskich? To stanowisko jest takie wyważone, bardzo wyważone, ale ja wiem, że niektórzy mają żal do Franciszka, a niektórzy w polskim kościele, przepraszam, że to powiem, może tutaj w waszych środowiskach nie, ja też nigdy, ale wiem z nazwiska, mógłbym przytoczyć znanych polskich księży, którzy towarzyszą w związkach niesakramentalnych osobom aż do rozgrzeszenia. Tu powołują się na papieża. I ja, jako ten, który wychowany zostałem na Janie Pawle II, na jego encyklice o małżeństwie, rodzinie, familiaris consortium, a z drugiej strony nie chcę należeć do tych, którzy nie wymawiają imienia Franciszka. Są też tacy, niestety, w naszym kościele. Nie powiedzą papież Franciszek, tylko ten Bergoglio. Bracia i siostry, tu jest dla mnie ten dylemat, którym ja sam sobie go rozwiązałem. Bo jak się ukazała Amoris Laetitia, to ja najpierw napisałem, czy nawet powiedziałem, jak interpretować papieża, co dopowiedzieć do papieża Franciszka, żeby połączyć ich dwóch w interpretacji małżeństwa, rodziny i także towarzyszenia. Jeden szedł ze miłosierdziem, ile jest to czułości, o tym, że konfesjonał nie jest salą tortur, o tym, że Kościół, a także powinien być szpitalem polowym. Jakie to jest piękne. Jakie to jest piękne. I bracia i siostry prawdziwe. Ale z drugiej strony, co trzeba uszanować u naszego Ojca świętego Jana Pawła II, sakramentalność małżeństwa, nierozerwalność małżeństwa. Współistnienie sakramentu pokuty, małżeństwa i Eucharystii. No i to zatrzymanie się Jana Pawła II przed Komunią Świętą i rozgrzeszeniem sakramentalnym dla nich. Kochani, każdy z nas to w sumieniu, ja myślę, Jana Pawła II rozwiązuje. Ale dlatego myślę, że takie zrozumienia, przynajmniej próba zrozumienia, jak się ma sprawiedliwość do miłosierdzia i miłosierdzie do sprawiedliwości, jest bardzo ważne. Zaczęło się na Soborze Watykańskim II. Chcę powiedzieć i przypomnieć nam wszystkim, że Jan XXIII na rozpoczęcie Soboru wystosował takie przesłanie, w którym mówił: Kościół woli posługiwać się raczej lekarstwem miłosierdzia, aniżeli surowością sprawiedliwości. To jest matka miłująca wszystkich, łaskawa i cierpliwa. A Paweł VI, potem kontynuując obór na zakończenie, tak powiedział: wysłaliśmy taki sygnał do świata. Zamiast, posłuchajcie bracia, deprymujących diagnoz, zachęcające lekarstwo. Zamiast złowrogich przewidywań, przesłanie zaufania. Służy człowiekowi w każdym jego położeniu. I wtedy to było aggiornamento, które szło do świata z miłosierdziem, chociaż może tak często nie używano tego słowa. Wy, najmilsi bracia, pewnie się z tym spotykacie nieustannie, nie tylko w konfesjonale. Tam musimy to jakoś godzić. Prawo, dekalog, przykazania kościelne z miłosierdziem wobec nas, ale i tych, którzy się spowiadają. Co zrobić, żeby dzisiaj rozbłysło w naszym życiu, w naszej posłudze, w naszym kościele, który chce zachować swoją tożsamość chrystusową, a ośmieli się powiedzieć także Jana Pawła II, co zrobić, żeby tworzyć nowy Kościół, jak chcą niektórzy? Nie. Wrócić, po pierwsze, to jest moja taka szybka odpowiedź, może zbyt ogólna, ale wrócić do miłosierdzia niebanalizowanego. Jak ja słucham czasami nie mówię o papieżu Franciszku, broń Boże, ale tych wszystkich publicystów, zwłaszcza niewierzących, którzy od Kościoła domagają się tylko przebaczenia i miłosierdzia, którzy jakby przyszli do waszych, nie tyle zakrystii, co tych sal, gdzie załatwiacie wszystkie kancelarii. No to przecież dzisiaj tam macie takich petentów, którzy domagają się miłosierdzia. Jak to ksiądz tu mówi o jakichś przepisach, jakichś regulaminach, jakichś, przepraszam za słowo, cen? To nie jest z gruntu franciszkowe. Otóż wrócić i tłumaczyć, że miłosierdzie to nie jest tylko przebaczenie. Owszem, ale przecież miłosierdzie to ma trzy elementy. To chyba się zgodzimy. Bóg jest miłością. Tu się zaczyna, kochani, nasze miłosierdzie. My żyjemy w cieniu Bożej miłości. Nie Boga tylko Stworzyciela, ale Boga, który w Jezusie Chrystusie zbawia nas poprzez miłość, aż do krzyża. Drugie przebaczenie to jest właśnie krzyż Jezusa, miłosierdzie to jest krzyż Jezusa Chrystusa. I trzecie to jest właśnie nadzieja na przebaczenie naszych grzechów i win. Jeśli my w sumie nie będziemy tego miłosierdzia, tylko tak rozumieć, tylko będziemy je banalizować, niestety tak się banalizuje, to wtedy znika miara, znika droga. Wszystko staje się tak naprawdę bez znaczenia. Dlatego my mamy rozpoznawać Boga, nie tylko mówić o Bogu miłosiernym i sprawiedliwym, ale kochani, to jest nasze kapłańskie już zadanie. Rozpoznawać Boga. Benedykt XVI napisał w jakimś tekście, już nie pamiętam którym, tak, że zawsze porusza go kartka, którą otrzymał od wielkiego chyba swojego także przyjaciela, ale teologa Ursa von Balthasara, który tak mu napisał. Byli na ty. Słuchaj, nie zakładaj istnienia trójjedynego Boga, ale ukazuj Go. Jakie to jest, jak to przeczytałem, jakie to jest ważne dla mnie i dla ciebie, bracie. Ty nie mów, że Kościół tak wierzy. Ale ty mów, jeśli masz odwagę i wiarę, że ty tak wierzysz. Ty nie zakładaj, że Bóg istnieje. Ale zauważcie, to już jest dużo. Ale ty ukazuj Go. Wtedy myślę, że to jest ten pierwsze miejsce, gdzie się miłosierdzie ze sprawiedliwością nie kłóci. Po drugie, miłosierdzie i sprawiedliwość nawet w tym życiu naszym kościelnym, tym bardziej społecznym, to są dwa aspekty tego samego życia. No wiadomo, że społeczność obywatelska, że życie społeczne, także w kościele, musi się opierać na sprawiedliwości. Każdemu oddać to, co należy do niego. Tym bardziej, że mamy tych sprawiedliwości trzy rodzaje, rozdzielcza, prawna i tak dalej. W Biblii sprawiedliwość jest zachowaniem prawa, jest przykazań. Tutaj zawsze prorocy bronili zachowaniem przykazań, ale bez legalizmu, co u Żydów było wieczną pokusą, może i u nas czasami bywa. Ale sprawiedliwość wtedy nie wpada w legalizm, kiedy łączy się z zaufaniem Panu Bogu, że to Ty, Panie, Ty, Boże, Ty, Jahwe, jak to Żydzi mówili, jesteś moim prawem. To prawo to nie było tylko przepis, ale to prawo u Żydów to była, jak pamiętam, derek, droga. Ja jestem drogą, mówił Jezus, to ja jestem sprawiedliwością. To ja jestem prawem wcielonym. I w tym sensie miłosierdzie potrafi spotkać się z, i to byłoby zadanie, które ja sobie tutaj z tego spotkania naszego biorę do serca i wam także chciałbym zostawić, bracia i siostry, kiedy miłosierdzie się spotyka ze sprawiedliwością w sensie moralnym. To jest Dives in Misericordia, piękna encyklika Jana Pawła II. Warto czytać to, co mówi Franciszek o miłosierdziu, papież Franciszek o miłosierdziu, razem z tym, co mówi Jan Paweł II. Jan Paweł II, chyba w numerze 6 swojej encykliki, mówi tak: miłosierdzie w sensie moralnym to jest podnoszenie, wydobywanie dobra spod wszelkich pokładów zła. Jakie to jest zadanie moralne dla nas w konfesjonale? Miłosierdzie to jest wydobywanie dobra spod wszelkich pokładów zła. Ale sprawiedliwość także określa, czy sprawiedliwość określa, gdzie jest zło. I teraz my, jako słudzy i sprawiedliwości, i miłosierdzia, wasza sprawiedliwości, która płynie z prawa Pana, my staramy się, tak myślę, starajmy się, tak sobie życzmy, wydobywać pokłady dobra z tego miejsca, z tego człowieka, z tej struktury społecznej, bo to jest ważne także, także z naszego Kościoła. No bo nie udajmy, w naszej strukturze, w tym żywym ciele Jezusa Chrystusa, święty Kościół grzesznych ludzi, także tu wydobywajmy dobro, gdzie bez nas, bez ludzi miłosierdzia i sprawiedliwości, to zło zacznie gnić, to zło zacznie cuchnąć, to zło zacznie boleć i to zło będzie niszczyć. Dlatego siostry, bracia, kochani, chcę zakończyć, już kończę, księże kanclerzu, bo na pewno ksiądz kanclerz cierpi już, że przedłużam. Spraw Panie modlitwą, którą ja odmawiam przed spowiedzią. Powiedziałem, że mam dwie, no i muszę obie zaprezentować. Panie, spraw, aby przy spełnianiu mojej posługi towarzyszyła mi mądrość i bym umiał sądzić lud Twój w sprawiedliwości. Naucz mnie tak sprawować władzę kluczy, bym nie otwierał tam, gdzie powinno być zamknięte i nie zamykał tam, gdzie powinno być otwarte. Niech intencja moja będzie czysta, gorliwość szczera, miłość cierpliwa, a praca owocna. Niech moja łagodność nie będzie pobłażliwa, surowość zbyt ostra. Ubogiego niech nie lekceważy, bogatemu nie schlebiam. Spraw, abym wobec grzesznych był łaskawy, wobec pytających rozsądny, wobec potrzebujących pouczenia biegły. Udziel mi dojrzałości w odpowiedziach, słuszności w radach i światła w wątpliwości. I wreszcie spraw, Panie, abym pomagając innym nie zatracił siebie. Amen.